kontynuujemy rozmowy w Radiu Maryja. Wolność, demokracja, media. Jesteśmy też tuż po tej manifestacji warszawskiej, pięknym marszu, pięknej majówce Polaków w Warszawie, w stolicy Polski. Nasi goście ponownie, pani poseł Beata Kempa, pan poseł Jacek Bogucki.
Witamy
pan poseł
po północy, szczęść Boże.
Witamy serdecznie.
Jeszcze raz witamy.
I myślę, że no cóż, na pewno słuchacze do nas, część nowych dotarło, ale część jest tych, którzy byli przed północą, więc może jeszcze jakieś takie małe dopowiedzenie do tego, co już było powiedziane, i przejdziemy do telefonów, bo czas mamy ograniczony. Wiadomo, że państwo muszą wracać i do pracy, ale jeszcze chcemy z naszymi słuchaczami, rodakami rozmawiać. Pan poseł, widzę, Jacek Bogucki, tak? Podnosi dłoń. Słuchamy.
Tak, skończyliśmy na temacie wartości rodziny i tego, co jej się przeciwstawia. Gdy te dyskusje trwają, to ja kiedyś jednemu z takich zwolenników tak rozumianej wolności zadałem pytanie, no dobrze, jeśli już by nawet przyjąć wasze rozumowanie, że to jest w imię właśnie wolności, demokracji, potrzebne prawa dla związków choćby homoseksualnych, no ale gdy mówicie już o adopcji dzieci, no to gdzie prawo tego dziecka? Kto ma prawo zdecydować za małe dziecko, żeby umieścić je w rodzinie, nie w rodzinie, tylko w parze homoseksualnej? Kto ma prawo zdecydować, żeby nie wychowywało się w zwykłej, takiej jak potrzeba rodzinie? Tu jest łamanie praw znów dziecka, więc na to pytanie nikt nie potrafił nigdy odpowiedzieć i chyba nie odpowie. Dlaczego prawo tego dziecka miało być łamane? Do wychowania w normalnej rodzinie, w normalnych warunkach. To jest właśnie to złe rozumienie wolności i demokracji. Powinniśmy...
I narzucanie też pojęć, prawda? To słowo małżeństwo homoseksualne. Jak to w ogóle
no,
można wypowiedzieć?
Mi ono przez
prawda?
Usta nie przechodzi, no bo tak się małżeństwo słyszy, wydawało się tak, jednak słowem zarezerwowanym dla związku kobiety i mężczyzny. I powinniśmy przy tym pozostać. To nie jest chyba...
Który się nie oszuka. No, z tamtego związku dzieci nie będzie. No, to chyba proste. W tej sytuacji mnie zawsze dziwi słowo legalizacja związków. Przepraszam, czy dzisiaj, jeżeli tacy ludzie chcą gdzieś tam ze sobą żyć, czy to jest nielegalne? Nie, nikt ich z tego powodu, prawda, nie będzie, nie wiem, osądzał, czy w jakiś określony sposób nie będą traktowani przez prawo, tak? W sensie jakimś, nie wiem, prawnokarnym czy innym, żeby cokolwiek legalizować. Państwo polskie powinno być zainteresowane w wspieraniu trwałej rodziny. Rodziny, jaką jest związek kobiety-mężczyzny, trwale zawarty. Wtedy państwo taki związek może inwestować poprzez to, że może proponować im różnego rodzaju ulgi, prawda, tak, żeby łatwiej można było wychować dzieci, czy decydować o wspólnie o różnych sprawach. I to powinno, tu powinna być aktywność państwa w tym zakresie, a nie w jakieś luźne kwestie, które za chwilę będzie można, nie wiem, potargać taką umowę, czy też w ogóle, nie wiem, jak państwo miałoby zapanować nad prawdziwością takich umów o związek, prawda, partnerski. Przecież one mogą być równie dobrze, w mojej ocenie, zawierane dla pozoru w większości przypadków i nad tym nikt nie będzie czuwał, kontrolował, a będą na przykład korzystać z jakichś praw.
Przede wszystkim po co?
Przede wszystkim po co? No, bo to jest obejście konstytucji.
Pozwala tak. Na to, żeby wspólnoty zawierać.
Tak. Testamenty napisać,
zawierać, upoważniać kogoś do reprezentowania, dawać pełnomocnictwo.
No Jacku, w tym szaleństwie jest
obecne
metoda.
Prawo
tak.
Pozwala na zrealizowanie wszystkiego tego, co oni chcą zapisać w tej ustawie, więc jedynie chodzi o to, żeby przesunąć nazwę właśnie rodzina na rzecz tego typu związków.
I tu też chodzi o obejście konstytucji, bo jeżeli w konstytucji jest powiedziane, że związek małżeński to związek kobiety i mężczyzny, koniec, kropka, i żadna ustawa rangi, czy ustawa, czy rozporządzenie, czy inny akt niższej rangi, nie może tego, jakby temu iść wbrew, tak? Natomiast jeżeli robi się taką ustawę o umowie i tam mówi się, że mogą zawrzeć taką umowę osoby, ale nie mówi się, że kobieta i mężczyzna, to jest jawne obejście prawa w zakresie zawierania tych związków i czerpania tak jakby korzyści z tego, że się jest tym związkiem, tak jak małżeństwa. Na to zgody być nie może, ale Platforma wciąż ten temat rozpoczyna, wciąż do tego tematu dąży. Jest to klasyczny temat zastępczy.
To ma być taki sprytny zabieg, że to ma być taki konserwatywny projekt o związku.
związkach partnerskich, czyli tak naprawdę...
Jak to sobie wyobrazić?
Tak, ma się nam wmawiać, że to jest taki bardzo konserwatywny. Nie liberalny, nie lewacki, tylko konserwatywny. No, to jest kwestia czarowania opinii publicznej, że coś się nazwie inaczej, ale tak naprawdę się tam popomija pewne rzeczy, potworzy się luki, no a później oczywiście powie się, no to prawo
trzeba
dopuszcza,
uzupełnić.
Więc... A ja tam bym poważnie takiego człowieka nie traktowała, jakby mi taką umowę zaproponował.
No, ja też nie...
No jakże on mnie szanuje, jak chce jakąś umowę, jak...
Bo ja nie zamierzam mieć męża, ale rzeczywiście to jest takie przesuwanie...
Nie, Marko, jakby ci zaproponowała, na przykład będąc kawalerem, no też byś się poczuł urażony. Albo natrwale mi poważnie traktujesz, albo...
Pewnie bym się zdziwił, bo jeszcze w polskiej tradycji jest, że raczej mężczyzna się oświadcza, no ale to się zdarzają takie wypadki. Już teraz jesteśmy nowocześni. Natomiast kwestią... Tu jest kwestią przesuwania tej granicy. Najpierw jakieś związki takie, które no, nie będą jeszcze małżeństwami, ale tak naprawdę będą quasi małżeństwami. To nie, najpierw prawa do zasiłków jakichś małżeńskich, alimenty, jakieś wspólne dziedziczenia. No później jak się już tą granicę osiągnie, to się będzie dalej mówiło o adopcji, no bo w końcu jak ludzie żyją razem, no to jest to związek, no przecież w związkach partnerskich, bo to jest taka argumentacja ulubiona ruchu Palikota, że no przecież w tych związkach żyją w większości, to żyją kobiety i mężczyźni, że to, no, to jest taki konkubinat, tylko teraz trzeba go zalegalizować, no, że podobnie są ludzie, którzy nie chcą brać ślubu, tylko też, no właśnie to będzie taki
narkotyki.
Związek. Później będzie oczywiście adopcja dzieci, czyli przesunięcie tej granicy jeszcze dalej, a dalej no to być może małżeństwami ze zwierzętami. No mamy dzisiaj na Zachodzie nawet domy z Hadze, gdzie zwierzęta już są używane do takich...
No, ludzi się też klonuje.
Do takich rzeczy, więc no, to jest takie przesuwanie, kruszenie tego tradycyjnego sposobu życia i naszej tradycji.
Nie chcę przerywać, ja już odebrałem, a słuchacz z Kanady, to żeby może dużo nie płacił. A. Mamy pana Leszka, bardzo prosimy, panie Leszku, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym nawiązać, jeśli ojciec mi pozwoli, do poprzedniej godziny tej audycji. Zadzwonił pan z konkretnym pytaniem. Pytanie było, czy prawica polska jest w stanie złączyć się na wzór Węgier. I odpowiedź się rozpłynęła na Komorowskiego, Wałęsę. Konkretnej odpowiedzi nie było. Ja mogę zrozumieć, że może z jakichś względów strategicznych państwo nie możecie udzielić odpowiedzi bardzo detalicznej, ale czy moglibyście nam powiedzieć, czy wy macie taki plan, czy, bo ja uważam, że Pan Bóg za nas nic nie zrobi. Jak my własnych animozji osobistych nie odłożymy na bok, że państwo wiecie lepiej na pewno niż ja, że wy nie musicie wygrać tylko z Tuskiem, czy z Leśniczym Komorowskim, bo to są zwykłe marionetki. Oni są w rękach dużo mocniejszych ludzi. Także musi ta jedność po tej jednej stronie być, bo inaczej nie ma chyba możliwości, żeby wygrać. Także bardzo bym prosił o odpowiedź.
Tutaj.
A jeżeli ojciec by mi pozwolił, ja bym jeszcze dwa, trzy zdania.
To dobrze, to pan poczeka, dobrze? To próbujemy, panie pośle, pan poseł Marek Suski.
Tutaj docieramy do pewnego... niestety problemu polskiej prawicy, która ciągle była skłócona, ciągle się dzieliła z różnych względów. No my proponowaliśmy naszym koleżankom i kolegom powrót do Prawa i Sprawiedliwości. Niestety odzewu nie było. No i cóż na to poradzić? Do tanga trzeba dwojga. My byliśmy otwarci, mówiliśmy o tym, ale jak widać, ta choroba polskiej prawicy, tego dzielenia,
no ja myślę,
niestety
że pozytywne jest to, bo taki chyba będę tutaj sędzią trochę, że w sprawach takich ważnych, na przykład jak teraz wolność słowa, media, telewizja Trwam, jesteście razem, prawda? Tutaj nie ma żadnych...
My w zasadniczych sprawach się właśnie niczym nie różnimy.
To jest ta jaskółka
nadziei. Solidarna Polska nie ma innego programu niż odziedziczony po Prawie i Sprawiedliwości, no tym bardziej jest to
Polska
niedobre.
Jest jedna, to jest program.
To jest niestety dla Polski niedobre. Ja wiem, ja nie chcę tutaj jakby wchodzić w taką
ostrą jakąś polemikę, ja tylko mówię, że to rzeczywiście jest strata, no i będziemy poza tym, żeby walczyć z przeciwnikami, będziemy musieli toczyć taki trochę bratobójczy bój, no i bardzo tego żałuję, no pewnie będziemy, jak zaczniemy tutaj rozmawiać, to będziemy sobie wyciągać, no właśnie, kto winny, czyja wina i kto powinien tutaj przyjść do kogo.
Media, prawda?
Ale prawda jest taka, no to jednak Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło wybory, to Jarosław Kaczyński tą partię zbudował, no i kilkanaście osób, które miały nieco inną wizję zarządzania partią, odeszły i tworzą swoją partię. I to jest to w jakimś sensie smutne i niedobre dla Polski. I bardzo, ja bardzo żałuję, że tak się stało.
Ja powiem tak. Bardzo szanuję moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Mimo iż od jakiejś tam grupy, przez jakąś tam grupę nie jestem traktowana najlepiej, ale się nie skarżę, nie żalę, to jest polityka. I tak już jest i tak będzie. Ale też trzeba stanąć w prawdzie. Nie czas im może i miejsce, żeby pewne rzeczy rozsądzać. Może kiedyś będzie taki program na temat przyszłości polskiej prawicy. Może on jest bardzo potrzebny. Ale trzeba też wiedzieć, Marku, że 6 razy przegraliśmy te wybory i że w tym przypadku powstanie Solidarnej Polski nie na skutek tego, że ktoś miał widzimisię i wyszedł. Bo ja jestem tu doskonałym tego przykładem, że oddałam serce, duszę i kosztem też to się stało mojej rodziny, której jestem bardzo wdzięczna i za to, że mimo tutaj tego poświęcenia jesteśmy razem i będziemy razem i stanowimy rodzinę i mamy te zasady, którym jesteśmy wierni od tych 25 lat. Ale chcę powiedzieć tak, że też prawdą jest, że może czasami jest tak, że nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. No trochę jednak w wielu okręgach, ja nie mówię tutaj do ciebie, bo akurat ty jesteś przykładem osoby, która pracuje bardzo dużo, ale było wielu kolegów, którzy nie pracowali i musisz to przyznać. I teraz trochę z powodu tego, że my zaczęliśmy się bardzo mocno angażować, szczególnie w regionach, zaczęli również jeździć, spotykać się z ludźmi. I to być może to jest ten efekt też rosnących sondaży i daj Boże. Natomiast ja uważam, że nie powinniśmy. Ja jestem wrogiem zwalczania w siebie wzajemnie, dlatego dość ostro wystąpiłam przeciwko słowom Adama Hoffmana o rozstrzelaniu Zbigniewa Ziobry przy urnie i o tym nawoływaniu wyborców do tego typu rzeczy. Tak być nie powinno. Takiego języka wobec siebie nie powinniśmy używać. Stąd zdecydowałam się na skierowanie do Komisji Etyki. Ale to jest sprawa dalsza. To jest kwestia pokazania, że powinniśmy iść może drogami dwiema, ale w jednym kierunku i nie jeden przeciwko drugiemu. I to jest jak gdyby ta jedna ważna propozycja. Stańmy w prawdzie. Ja mam pismo podpisane przez pana prezesa, gdzie no nie jestem członkiem tej partii, mimo iż, jak wiesz, i na komitetach politycznych w czasie, kiedy się to działo, nie zajmowałam, ja to tylko obserwowałam i ja wiem też dobrze, że można było ten problem załatwić zupełnie inaczej. Taka jest prawda. Prawdą też jest, że nie tylko na ten temat, ale na temat mojego dobrego doświadczenia w Prawie i Sprawiedliwości. Piszę książkę, bo chcę napisać prawdę, bo ja mam serdecznie dosyć tłumaczenia się nie za swoje winy, nie za swoje błędy i za to, że nie jestem wielbłądem. Nie boli, jeżeli moje koleżanki z ziemi świętokrzyskiej, koledzy krzyczą, że jestem zdrajcą. Nie czuję się zdrajcą. Nie zdradziłam, ja nie poszłam do Platformy Obywatelskiej, nie jestem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, broń Boże, w ruchu Palikota. I uważam, że polska prawica, żeby wygrać wybory, powtarzam, musi je wygrać i to wygrać tak, żeby rządzić. Dzisiaj mówienie o tym, że będziecie państwo rządzić sami, no niestety nie jest prawdą, dlatego że to jest przy tym stanie w tej chwili rzeczy po prostu fizycznie niemożliwe. Aczkolwiek ja rozumiem, że mobilizowanie elektoratu, nawoływanie do tego jest jak najbardziej wskazane i przeciwko temu nie mam nic. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że jest też sporo ludzi, to wynika z badań, którzy zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, ale jest też sporo ludzi, którzy którzy chcą zagłosować na inną partię niż Prawo i Sprawiedliwość, ale partię prawicową. No nie zrobimy ludzi na swoje kopyto, na swoją modłę. Trzeba uszanować to, że mogą mieć różne preferencje, ale mają te serca po prawej stronie, kochają Polskę i może to o to chodzi. Dlatego ja bym tutaj proponowała, abyśmy jeśli się różnimy, to różnili się pięknie, bo tych ofert powinno być sporo, ale co do kwestii fundamentalnych dotyczących podstawowych wartości, rozpocznijmy tutaj od wartości związanych z wolnością słowa, pluralizmem mediów, czy też innymi elementami, powinniśmy stać razem. Ja będę przeciwna projektom liberalnym. Takim projektem był na przykład projekt Glińskiego. To jest liberał z krwi i kości. Ja nie będę głosować za liberałem. Po prostu tego nie zrobię, nawet jeśli to jest zabieg PR-owski, będący jakimś sygnałem do centralnego, czy prawicowo-centrowego wyborcy. Ja to wszystko rozumiem, ja to też przeżywałam. Ale no, to jednak tutaj trzeba stanąć w prawdzie i pokazać wyborcy, jakim my rzeczywiście jesteśmy.
Ma jakieś pytanie?
Nie grajmy tak jak Platforma. Ja bym jednak
apelował do tego, żebyśmy różnili się pięknie, ale mówili prawdę.
No ja mówię prawdę,
po pierwsze, tak.
Znana z tego jestem i to dobro.
Moment. No, to jednak tutaj jest brak logiki w kierunku troszeczkę pani poseł mówi. Szefem kampanii wyborczej był Zbigniew Ziobro i Kurski,
nieprawda.
Więc jeżeli przegraliśmy te wybory,
nieprawda.
No jeszcze zdaje się tam brat Zbyszka
to jest
był. Więc jeżeli przegraliśmy wybory, to obciążanie PiSu.
Nieprawda, nie byli, wybory. Jak wiemy dobrze, nie byli zapraszani na...
Kluzik Rostkowska była w innych wyborach, Kamiński był w innych wyborach.
Nie byli zapraszani na posiedzenia tego sztabu i trzeba stanąć
słabo prawdzie. Pracowaliśmy i nie osiągnęliśmy sukcesu i teraz to wasza wina. A prawda jest taka.
Błędów było dużo, jeśli my chcieliśmy o tych błędach porozmawiać.
Jeśli prawica ma wygrać, to ja proponuję zjednoczmy się wokół najsilniejszego lidera, którym jest Jarosław Kaczyński.
Musimy specjalny program jednak zdobyć na ten temat, bo pan Leszek jeszcze ma dwa zdania.
Proszę ojca, widzę, że ruszyłem temat i może no tak i dobrze, bo... może nie w najlepszym momencie,
dobrze.
Jak państwo dyskutujecie o tym wszystkim między sobą, a między nami, wszystkim nam pokazujcie jeden cel, wygranie tych wyborów. I będzie wszystko super. A druga sprawa krótka, bo rozmawiamy o mediach. Ja nie wiem, możliwe, że coś takiego istnieje w Polsce. Tego nie wiem, bo moim praktycznie jedynym źródłem informacji jest Radio Maryja. Wiem, że Radio Maryja daje państwu bardzo dużo miejsca na antenie. Tutaj w Quebecu, gdzie mieszkam, prawica praktycznie nie istniała do bardzo niedawna. I co się stało kilka miesięcy temu, powstało na radiach, na falach FM takie dosyć amatorskie radio, które nie wiadomo było, o co chodzi w tym radiu. Słuchałem, bo nie potrafię już słuchać tych głupot w koło Macieju liberalnych całych, więc nowe radio zacząłem słuchać. I co się okazało? Że to radio jest zaadresowane do ludzi 18-30 lat. Jest właśnie otwarte dyskusje z ludźmi, informacje i coraz więcej oni odkrywają teraz swoją pozycję, pokazują swoje wartości. Jest to typowa prawica, bardzo konkretna. O 7 wieczorem kończy się gadanie, żeby może tych młodych ludzi nie zmęczyć za bardzo. Jest muzyka do rana. Ale to też nie jest muzyka taka, która jest na każdym innym radiu, bo to wcale nieprawda, że młodzi chcą tylko jedno i to samo słuchać. Sobota, niedziela nie ma żadnej polityki i proszę zauważyć, co się dzieje, że to radio zaczęło zabierać coraz więcej słuchaczy. Każdy miesiąc podwajali o 100% ilość słuchaczy.
To radio kanadyjskie, prawda?
Radio w Quebecu kanadyjskie, które nikt ale, tutaj...
Ale do czego, Paniuszku, do czego zmierzamy w takim razie? Żeby uaktywnić się wśród młodych, tak?
Żeby właśnie możliwe, że prawica w Polsce powinna mieć takie radio FM, bo jednak niestety, ale nie wszyscy słuchają tylko
Radio Maryja. Na razie Radio Maryja jeszcze jest, więc niech słuchajmy tego radia, Paniuszku, bo tak to się rozejdziemy na różne takie pomysły. Trzeba do ludzi młodych im przede wszystkim pokazać.
Docierać.
Tak, ja nie jestem członkiem żadnej partii, ale wiem, że zachęta musi iść, jeśli chodzi o przyszłość, prawda? Młody człowiek musi widzieć sens, że chce zostać w kraju, mieć pracę i mieć rodzinę. Panie Leszku, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Przepraszam bardzo, jeśli
narobił nam pan trochę tutaj.
Wszystko jest w porządku.
To są pytania, które i nas nurtują.
No ale tak, ale są w sercu rynek Polaków i nie
tak,
dziwmy
są,
się.
Tak, są, to
nie
prawda.
Się, nie
często
się.
Padają, tak.
Na imieninach, na komuniach, naprawdę.
Na spotkaniach.
Tak, to cóż, kolejny telefon odbierzmy, może będzie też w innym temacie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Janusz Dzierżoniowa z dalekiej diecezji świdnickiej.
Witamy.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże. Witam ojca Janusza i witam szanownych państwa posłów. Proszę państwa, tak po pierwsze to tak, bardzo was proszę, nie sprzeczajcie się. Sprzeczajcie się z sobą merytorycznie w klubach, na spotkaniach, bo to naprawdę niczego dobremu nie służy. To jest jedna rzecz. Ja bardzo cenię sobie panią posłankę Beatę Kempę, którą miałem okazję poznać na marszu we wrześniu ubiegłego roku, gdzie się podeszłem i przywitałem i powiedziałem, że jestem fanem pani posłanki. Mógłbym jej słuchać.
Pozdrawiam Dolny Śląsk.
Tak. Mógłbym słuchać panią całymi dniami i też bardzo szanuję Prawo i Sprawiedliwość i posłów tam pracujących i pana premiera Kaczyńskiego. To jest jedna rzecz. Chciałbym się odnieść troszeczkę do tej sytuacji. Ja bym ją scharakteryzował tak. Obecne hasło obozu rządzącego to mniej więcej brzmi tak. Zrób aferę, zrobisz karierę, mianujemy cię marszałkiem. Prawda?
Dobra.
Tak niestety jest.
Prawdziwe.
Dlaczego Telewizja Trwam nie może dostać tego miejsca? Na multiplexie wiemy dlaczego, bo ta telewizja mówi prawdę. Radio Maryja mówi prawdę. Jeżeli jesteśmy świadkami tak wstydliwego wyroku, jak wobec pani Sawickiej, prawda, gdzie sędzia się kompromituje, wydając wyrok, gdzie w innych mediach niewiele się o tym mówi albo przemilcza się pewne rzeczy. No to proszę państwa, no to co tu dużo mówić? To jest kompromitacja. Przecież ciągle wrzuca nam się coś nowego, jakieś wrzutki, prawda? Związki partnerskie. Ostatnio pani minister Szumilas powiedziała, że to po prostu księża generują zachowania homofobiczne w szkole. No i trzeba by zmienić podręczniki i w ogóle katechizm. Już w ogóle się wygłupiła, bo nie wie, o czym mówi. W ogóle nie wie, o czym mówi. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, proszę państwa, Telewizja Trwam, Radio Maryja i w ogóle Kościół katolicki w Polsce ma do zaoferowania bardzo konkretny program na naprawę Rzeczypospolitej. Właśnie w oparciu o te wartości, na których budowaliśmy naszą historię i budowaliśmy historię piękną, bo budowaliśmy ją na Panu Bogu, na patriotyzmie, na porządnym wychowaniu. Obecna ekipa po prostu to jest lewacko-liberalna zgraja, która to co wyprawia, to się po prostu w głowie nie mieści. Takiego bełkotu, ja jeszcze jak żyję prawie 50 lat, nie słyszałem. I naprawdę jak słucham inne media, czasami to z przypadku, bo w ogóle telewizji nie oglądam, gdzieś tam, jeżeli już to tylko Telewizję Trwam i słucham ciągle Radio Maryja i w samochodzie również, tak słucham inne media, czy czasami je gdzieś tam oglądam, tak jak mówię, to im po prostu ziemniaki w piwnicy gniją. Naprawdę, proszę
uciekają
państwa.
Uciekają na piechotę do ciepłych krajów.
Tak, bo to, no tam nie ma nic. Tam nie ma nic. Ciągle jest jedno i to samo, prawda? Robi się taką wodę, tak się wsysa, wtłacza się truciznę do naszych umysłów, że naprawdę to, co jest nienormalne, co do tej pory było wstydliwe, staje się jakąś normą społeczną. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, że Rzeczą ludzką jest upadać, grzeszyć. Wszyscy mamy słabości, ułomności, ale mnie najbardziej przeraża, proszę Państwa, to, kiedy grzech jest bezprawiem, kiedy grzech chcemy ubrać w normę prawną, a tym samym moralną. I tak naprawdę ostatnio wyczytałem, że wcale nie chodzi o to, żeby były małżeństwa homoseksualne, tylko jak wypowiada się jedna z działaczek tego ruchu, chodzi o to, żeby w ogóle zlikwidować prawnie instytucje rodziny. I tu jest bardzo poważne zagrożenie. I dobrze, że o tym mówimy w Radiu Maryja, że o tym rozmawiamy, że Państwo to poruszacie i tak bardzo walczymy o to. Dzisiaj ten piękny piknik pokazał, czym jest zdrowa rodzina, czym jest patriotyzm, czym jest kultura, na czym chcemy budować, jakie wartości wyznajemy, prawda? Oczywiście, czy usłyszeliśmy gdzieś w mediach publicznych dzisiaj, ile naprawdę było ludzi, o czym się tam mówiło? Na pewno nie, prawda? Bo to jest też przejaw, to jest alternatywa dla tych zgniłych rządów. A jeżeli odniosę się jeszcze tylko do pana prezydenta i do pana premiera, panowie, wstydźcie się, bo prezydent to zamienił pałac prezydencki na komitet centralny BIS i wcale nie jest prezydentem wszystkich Polaków. A pan premier, to już w ogóle szkoda mówić, ile z jego wypowiedzi i ust toczy się nienawiści i złości do tego, co polskie i co przeciwne jego opcji i jego poglądom, to widać po prostu gołym okiem. A pani poseł, gruba kreska wcale nie była błędem, ona była po prostu zamierzona po to, żeby umocnić nomenklaturę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Nomenklaturę komunistyczną. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Modlę się za ojczyznę, za Radio Maryja, za telewizję Trwam i za wszystkie te piękne dzieła wyrosłe na tym dziele, które tak pięknie służy Polsce i Kościołowi.
Pozdrawiamy, dziękujemy księdzu. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Dziękujemy księże, pozdrawiamy Dzierżoniów i Dolny Śląsk. Bardzo dobrych zdań, które sobie wynotowałam i pozwolę sobie, proszę księdza, je również gdzieś tam powielać. To jest właśnie, że to, że grzech próbuje ubrać się w normę moralną. To prawda. I wiele odsłon tych legislacyjnych, czyli tych projektów ustaw, to jest właśnie owo ubieranie grzechów w normę moralną, a tych tematów zastępczych będzie bardzo dużo. Za chwilę będzie pewnie, jak znam życie, rekonstrukcja rządu i będziemy się patować, czy za panią Szumilas to wejdzie pani Hall, czy jeszcze jakaś inna Iksińska, a czy za pana Nowaka to ktoś z bardziej wypasionymi zegarkami, a to, prawda, czy za pana Rukowicza to ktoś wejdzie, czy nie wejdzie. I tak będzie w koło Macieju, w tym szaleństwie będziemy. To tak naprawdę to by się musiał wymienić Donald Tusk i cała ekipa, żeby ta rekonstrukcja była jakkolwiek skuteczna. To już jest równia pochyła. My to czujemy. Syndrom drugiej połowy, właściwie drugiej kadencji, prawda? I to trzeba tą sytuację jak najbardziej wykorzystać. Nie pomagać tutaj już w niczym. To już myślę, że opozycja nie może być w tym momencie konstruktywna. Choć często nam brak konstruktywności też zarzucał, no, często rozmawiam z wyborcami, też mieli jak gdyby taki zarzut, no trzeba to szanować, ludzie są różni, mają prawo artykułować pod naszym adresem różnego rodzaju uwagi i sprawy. Dlatego zgadzam się w 100% z księdzem i grzech ubiera się i próbuje się ubierać w normę moralną.
Ja może do tego dodam, że jeśli pani minister chce pisać nowy katechizm, to rzeczywiście to już zaczyna iść w kierunku PRL-u, bo w PRL-u też próbowano pisać, co księża mają głosić.
Chociaż po dyplomówkę z teologii sprawdźmy.
Być może doktorat z teologii chce zrobić, ale to dzieło rzeczywiście wydaje mi się przerasta intelektualnie panią minister. Natomiast w telewizji i w mediach i w ogóle w polityce, w Sejmie mamy coraz to większą agresję, kłamstwa, a z drugiej strony propagandę sukcesu, jakie to ta koalicja dla Polski dobre rzeczy robi i budowanie tego nowego człowieka. Właśnie po to są te wszystkie próby ubrania tych różnych dziwactw w normy, czyli zrobienie z homoseksualistów małżeństwa, czy dania im na wychowanie dzieci, po to, żeby przewrócić wszystko, postawić na głowie, no i w ten sposób zniszczyć naszą tradycję.
Ograniczenie lekcji historii w szkole,
ograniczenie lekcji historii, ograniczenie w ogóle wolności. wolności, możliwości działania opozycji. No ja przypomnę, że teraz w sobotę Jarosławowi Kaczyńskiemu odmówiono sali, gdzie już była wynajęta, ale jeżeli można by było...
Ludwikowi Dornowi też.
Żeby nie było tak smutno, czy ja mógłbym opowiedzieć pewną anegdotę, bo no, my tutaj mówimy tak bardzo poważnie, oczywiście
Marku,
o ważnych
sprawach. Pozwolimy Jackowi Kaczyńskiemu, jest tak kulturalny. Ludzie ze wschodu są szalenie dobrze wychowani, naprawdę.
Krótką anegdotę dotyczącą tej propagandy sukcesu i Tuskobusa. Tusk tak jeździ po tym kraju, odwiedza różne miejsca, no i odwiedził ostatnio więzienie. Odwiedził ostatnio więzienie i tam mówi, że daje wam 1 000 000 złotych na budowę Orlika, żebyście mogli sobie pograć w piłkę, a Graś na to mówi, no ale szefie, no przed chwilą byliśmy w szkole i tam dajesz 5 000 na bibliotekę. A na to Tusk odpowiada, a ty myślisz, że jak PiS wygra wybory, to gdzie nasz wyśle? Do szkoły? No i po czym wychodzą z tego aresztu, a naczelnik więzienia chciał być taki bardzo miły i mówi, panie premierze, następnym razem zapraszamy na dłużej.
I przygotujemy jak dla siebie.
Więc żeby nie było też tak bardzo smutno, są optymistyczne wydarzenia i myślę, że siłą też Polski i Polaków było to, że nawet w najtrudniejszych czasach potrafiliśmy się podtrzymywać na duchu śmiechoterapią, jak mówił Jan Pietrzak.
Cóż, zawsze istniały środowiska, którym rodzina była daleka, nie była bliska, nie była dla nich wartością. Zawsze istnieli skandaliści. Natomiast to, co dzieje się w ostatnim czasie, to jest próba budowania autorytetów przez takie osoby. Oni stają się celebrytami, oni stają się tymi, którzy chcą wpływać na rzeczywistość.
No, ale pan profesor Gliński nie miał, Marku, nic przeciwko temu, jakby się
no
to
i udaje się im się to w dużym stopniu. No, gdy ostatnio czytamy, że Polonez będzie zakazanym tańcem, no...
Nie, to był po prostu...
No to już do jakiego absurdu dochodzimy. Wspaniały był głos
z
Kanady o młodych.
Nie na marsz, tylko do marsz.
Wspaniały był głos z Kanady o młodych. Rzeczywiście dotarcie do młodego pokolenia i umiejętność porozumienia się z nimi przez nas, polityków, jest pewnie najtrudniejszą sztuką, bo młodzież jest bardzo wrażliwa na wiele haseł, no ale na pewno łatwiej będzie dotrzeć Zbigniewowi Ziobro, który pokoleniowo jest bliższy młodzieży. Ja cieszę się z tego, no może prywatnie nie, ale z tego, że uczestniczę w przedsięwzięciu, w którym jestem drugi pod względem wieku, ale to od góry. Więc w klubie parlamentarnym, więc to jest młody klub i może to jest też jakaś perspektywa, bo musimy zdobyć 50% głosów. I żeby zdobyć te 50%, może łatwiej będzie nam osiągnąć to jednak
Żeby zdobyć 50% głosów, czyli mieć konstytucyjność, większość
żeby można było zmienić konstytucję, Polskę, żeby można było zmienić Polskę naprawdę. Natomiast pamiętajmy też o tym, że na prawicy też będzie atak na prawicę, bo przecież nie bez powodu Gowin i jego środowisko kształtuje się na konserwatystów
To jest pomysł na nowego
Palikota. Palikota po prawej stronie.
Albo na nowego Bolka, żeby podrzucić po prostu Polakom niby prawicę, niby nowego przywódcę.
Palikot na prawicę,
którego okrzykną, że będzie polskim Orbanem właśnie, no i to na niego będą te nadzieje scedowane. To jest taka próba kolejnego zmanipulowania Polską.
Mamy telefon kolejny.
Ponieważ jeżeli
właśnie,
ja mógłbym,
pan poseł się musi
kończąc, bo
mówić, że się żegnam,
do domu daleko, a jutro znowu rano w biurze pracuję, więc chciałem bardzo serdecznie państwu podziękować za ten wspaniały, patriotyczny wieczór i jeszcze raz zaprosić na odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich 18 czerwca w Radomiu. Państwo na marszach kupowaliście cegiełki, będziecie mogli uczestniczyć w uroczystości właśnie upamiętnienia pary prezydenckiej. Dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim państwu, tym, którzy nas tak bardzo wspierają.
Dziękujemy bardzo. Pan poseł Marek Suski, dziękujemy za te godziny spędzone z naszymi słuchaczami, a z nami jeszcze zostaje pani poseł Beata Kempa.
Z wielką radością.
Pan poseł Jacek Bogucki.
I rozmawiamy. Mamy już telefon pierwszy, czy pierwszy kolejny, ale po tym odejściu pana posła Marka Suskiego. Z Buffalo jest pan Julian z nami. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie Julianie, prosimy bardzo.
Szczęść Boże ojcze Januszu i szczęść Boże państwu. A witam serdecznie panią Beatę Kuk.
Kempę.
Przepraszam.
Pani Beata Kempa.
Kempa przez EM nieustająca. Tak.
Pani Duda, przepraszam. Panią Beatę Kempę i tamtych posłów, panów.
Jest pan poseł Jacek
Może Bobic. Zacznę, powiem dwa tematy. Dwa różne tematy. Oglądałem to wystąpienie na żywo z Warszawy. Ten manifest, czy jak to nazwać, protest. Ale również mój kolega oglądał z przyjaciółmi Amerykanami w stanie Colorado, w Denver, Colorado. Zadzwonił do mnie i mówił, wiesz, mam do ciebie taką przespaniałą wiadomość. Wiesz, moi znajomi Amerykanie oglądali i myśleli, że to jest przespaniały koncert, po prostu taki szlachetny koncert, dobroczynny, bo coś tam mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Bo on im tłumaczył i mówił, nie mogli uwierzyć, że ludzie katolicy tak bardzo szlachetnie potrafią protestować i domagać się czegoś, mimo że są tak bardzo poszkodowani przez rząd czy rządy naszego kraju, czyli Polski. To był ten pierwszy, proszę, spostrzeżenie. Ja osobiście byłem zaszczycony. Z początku właściwie ja myślałem, że to jest chyba jakiś koncert przed manifestem, no ale co było, to było coś wspaniałego. Do czego dalej zmierzam? Może pani Beata się na mnie troszeczkę obrazi, jeżeli powiem dwa zdania, ale proszę mi wybaczyć, bo my to już gnębi dawno i czekałem, aż panią usłyszę w radiu. Panią Beatę to po prostu strasznie szanuję za jej pracę i za jej wystąpienia. Jeszcze za pana was świętej pamięci Zbigniewa Wassermana. Muszę pani powiedzieć troszkę smutną taką teraz powiedzenie, bo jest u nas grupa ludzi troszeczkę, no i w Stanach, i tak rozmawiamy i nie możemy znaleźć wspólnego słowa, dlaczego pani odeszła od tak szlachetnej grupy, jaką nazywa się grupa pana Kaczyńskiego.
Panie Julianie, ja wejdę w słowo, bo przed chwileczką był ten temat, żeśmy go zakończyli, a tak to będzie, wie pan,
to
już pani mówiła tyle razy, bo to jest, wie pan, to nie służy niczemu chyba dobremu.
Ja chcę co innego, ojcze,
pan wie dobrze, jak to było, panie Julianie.
Proszę mi dokończyć, coś inaczej powiedzieć. Proszę pani Beato, połączcie się na litość boską. Prosimy was, podejrzewam, większa połowa Polonii.
Taki jest głos.
Na tym
Polacy,
końcu,
bo mnie
nie pozwolił skończyć to. Przepraszam panem Bogiem.
Ja panu pozwalam.
Panie Julianie, ja bardzo szanuję ten pański głos, tak jak i wiele innych głosów w tej materii. Głosy są przenajróżniejsze. Tak jak powiedziałam, jest... Ja bym nie chciała do tego wracać, bo to jest dla mnie również bardzo, bardzo bolesne i dla Jacka też jest bardzo bolesne. Myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, to nie jest kwestia naszej decyzji. Ja bym musiała opublikować to pismo, które mówi o tym, że zostałam usunięta z partii. Oczywiście zawsze można więcej, zawsze można lepiej. Starałam się z siebie ja i tu Jacek obecny, wielu innych moich koleżanków i kolegów, koleżanek i kolegów dać wszystko. Myślę, że summa summarum, tak jak powiedziałam, zmobilizowało to też wielu kolegów z PiS-u do pracy. Dzisiaj mamy tego efekty. My to widzieliśmy w terenie, więc to jest bardzo ważny element. Mówimy do tego samego, ale i też do różnych elektoratów. Sporo ludzi przychodzi na nasze spotkania. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. To oczywiście w jedności jest też siła, ale pytanie, czy monopol będzie datą tą wygraną, taką przeważającą, taką, która da większość konstytucyjną, bo to jest niezwykle ważne, żeby zmieniać kraj, to nie ukrywajmy. No trzeba zmienić konstytucję. Bez tego to absolutnie nie ruszymy do przodu, głównie z polską gospodarką. I teraz, jeżeli wśród wahających się około 19% zagłosowałoby na Solidarną Polskę, to znaczy, że to jest bardzo poważny sygnał. My absolutnie nie chcemy tutaj odbierać elektoratu Prawu i Sprawiedliwości, dlatego ja osobiście buntuję się, jeśli jest jakikolwiek atak, ale jednak tu trzeba stanąć w prawdzie. Żadnej partii nie udało się do tej pory mimo iż miała duże wsparcie mediów, prezydenta, można powiedzieć, szalone poparcie, rządzić samej, prawda? Trzeba było dobierać koalicjanta. Oczywiście ja rozumiem komunikaty, będziemy rządzić sami, idźmy do przodu, bo trzeba sobie stawiać na pewno ambitne cele i to jest pełna zgoda i te kampanijne hasła są niezwykle ważne. Ale ja chciałabym również, żebyście Państwo zaufali, że jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, że jeśli idzie o kraj, o Polskę, zawsze nasze decyzje będą decyzjami bardzo odpowiedzialnymi. Ja musiałam stanąć odpowiedzialnie. Wielu z Państwem się tutaj zgadza, że przy wyrzucaniu czy Zbigniewa Ziobry, czy Tadka Cymańskiego, osobą niezwykle takim socjalnie wrażliwym sercu, no nie można było stanąć wobec tego obojętnie. Nie wracajmy już do tej przeszłości, idźmy do przodu. Tak jak powiedziałam, tutaj musimy orać każdy mocno w jedną stronę i pokazywać wszystkie złe i słabe strony rządzących. I Platformy Obywatelskiej, powiedzmy sobie szczerze, Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo nie popisali się tutaj wspierając wiele niedobrych ustaw dla Polski. I szanowni Państwo, zaufajmy sobie, my przeciwko temu najważniejszemu dobru, jakim dla nas jest nasz kraj, nasza ojczyzna. Mamy dzieci. Ja nie chcę, żeby moje dzieci wyjeżdżały z naszego kraju. Tak jak wielu rodziców dzisiaj takie komunikaty również do nas wysyła, żebyśmy tutaj robili wszystko. Ale też chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że do takiego tanga trzeba po prostu dwojga. Ale szanowni Państwo, bądźmy dobrej myśli. Dzisiaj mamy walkę o wolność słowa, pluralizm mediów. To jest dla nas w tej chwili wartość nadrzędna. Bez tego nie ma mowy o rzetelnej debacie publicznej. Nie ma mowy o rzetelnej debacie publicznej. Na tym musimy się skupić i wokół tego celu cieszę się, że dzisiaj jesteśmy razem.
Pan poseł, Prawo i Sprawiedliwość, prawda?
Nie, no, także Solidarna Polska.
Polska Jacek, tak.
Ale tak, pan poseł Suski wyszedł przed chwilą.
Tak, pana posła Suskiego już nie ma. No cóż można dodać? No przede wszystkim powinno nam wszystkim chodzić o Polskę. I jeśli to będzie nas łączyło, to niezależnie od tego, czy będzie jedna lista, czy będą dwie listy.
Nie partia, a Polska.
Tak, nie partie, a Polska. To najważniejsze jest to, abyśmy doprowadzili do sytuacji, w której ten zły rząd odejdzie. I to jest jakby istotą naszych działań. To powinno być tym, co nami kieruje. A myślę, że jeśli chodzi o możliwość porozumienia się, jeśli będziemy mieli te same cele, czyli Polskę na myśli, to nie będzie żadnych przeszkód.
Zobaczcie Państwo, co takiego się stało. Może jedno ważne zdanie. Do niedawna Donald Tusk mówił, że nie ma z kim przegrać tych wyborów, prawda? Ta buta jego... No dzisiaj pokazuje się, że już tak łatwo panowie i pani z Platformy Obywatelskiej nie szafują tego typu stwierdzeniami. Ale zaczyna włączać się następny komunikat, mianowicie no jeśli powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość, który dzisiaj w sondażach wygra, no to nie będzie miał zdolności koalicyjnej. Po to jest Solidarna Polska, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało zdolność koalicyjną, żeby przestali w końcu jakby drukować w głowy ludzi, że takiej możliwości nie ma. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że będziemy, przepraszam za kolokwializm, straszne słowo, tłuczeni w tych sondażach po to, żebyście Państwo absolutnie nie mogli w nas uwierzyć, bo w tym szaleństwie jest metoda, bo chcą pokazać, że będzie metoda izolacji największej partii opozycyjnej, mimo iż wygra wybory. To jest bardzo niebezpieczny komunikat. I druga kwestia, zobaczcie Państwo, jeżeli dyskutujemy w wielu programach, jako klub parlamentarny jesteśmy zapraszani. Jest dwugłos, może dwugłos to jest złe, ale wzmocniony głos polskiej prawicy. Proszę zauważyć, są jakby, nie jest wszyscy na jednego, tylko jednak jest dwie czy trzy osoby, które mogą prezentować jakby te konserwatywne, prawicowe poglądy, mogą wzmacniać ten głos. Oczywiście warunek, nie można iść przeciwko sobie.
Ale tak, właśnie, no, jak refren, jak echo, i my to tu czujemy w radiu często, no powraca to pytanie, dlaczego tak się stało, no i tutaj po prostu trzeba to przyjąć, tak to się mówi, prawda, tak miast w rodzinie jest, no, że no...
przyjąć to i dać sobie czas może, tak? Co? Tak.
Nie, naprawdę to raz, a dwa, proszę mi wierzyć, jak jeżeli ktokolwiek mówi o takim komunikacie, to naprawdę albo ma złe intencje, albo jest złośliwy, że my, czy ktoś chciał rozbijać polską prawicę. Zaproponowaliśmy dyskusję, co takiego zrobić wewnętrznie, żeby wybory po 6-krotnych przegranych wygrać, tak? A skoro to napotkało na duży opór, powtarzam, nie chcę tego tutaj w tej chwili o tej porze mówić. Ja przyznam szczerze, piszę książkę i chcę, żeby też był ten głos znany z tej strony, jak ja to odbierałam, jak to widziałam. Może wtedy wbrew pozorom, choć jestem gadułą, to mówiłam najmniej. Wiele rzeczy mnie szokowało, no ale tak widocznie jest. Ale powtarzam, może nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło.
To nie koniec kariery parlamentarnej pani poseł, bo książki się gdzieś na koniec zawsze pisze.
A ja już jestem leciwa kobieta, ojcze. Już czas najwyższy wracać. Dać pałeczkę, tak jak Jacek mówi młodszym. Cieszymy się w ogóle, że mamy naprawdę liczną młodzieżówkę. Słuchajcie państwo, to jest taka do tego głosu pana, słusznego głosu pana z Kanady, że tutaj jasny komunikat od ludzi młodych płynących do nas polityków. Taki mieliśmy kongres świetny niedawno w Łodzi, w centrum Polski. Młodzi ludzie mówili do nas, sformułowali bardzo dokładne postulaty, bardzo dokładny program na wysokim stopniu konkretności. Teraz już kończymy pisać pakiet ustaw dla młodych ludzi, właśnie wypracowany przez samych tych młodych ludzi. Ich trzeba szanować. Nie może być tak, że partia polityczna przypomina sobie o tej młodzieży w momencie, kiedy trzeba kleić plakaty, tak? Dostają wiadro z klejem w rękę i to jest wszystko. I nawet czasami dziękuję nie usłyszą od polityków. Tak jest traktowana młodzieżówka w wielu miejscach. Mnie to zawsze bolało i chcielibyśmy w inny sposób tych młodych ludzi
jest jeszcze
traktować
ktoś z nami,
poważny
dobrze? Na koniec może telefon jeszcze jeden. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Nie będzie w uchwalonej Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Janusza, witam panią poseł i pana posła.
Witam.
Mi się miło, panie poseł, bo miałem przyjemność być w Tomaszowie Lubelskim, kiedy państwo byliście w Tomaszowie Lubelskim z wizytą, łącznie z panem Ziobro i całym zespołem. Pani poseł, ja to dzwonię z prowincji i proszę sobie wyobrazić, ja kiedyś tam zabierałem głos i do pani się zwracałem. I pani poseł, sytuacja jest tragiczna. To, co moi przedmówcy mówili, ja mówię tutaj z perspektywy małych miejscowości, małych miast. Pani poseł, ja nadmieniałem o naszym zakładzie, który padł, jest w tej chwili dogorywa, o cukrowni Wożuczyn, pochodzę stamtąd. Jest tragicznie, jest smutno patrzeć, że zakład, który mógł istnieć, gdzie mogła lokalna społeczność, pani poseł, się rozwijać, został po prostu zniszczony. Zniszczono wszystko, zniszczono rolnictwo, zniszczono wszystko wokół. Ludzie młodzi powyjeżdżali, przybyją w Niemczech, Anglii, Francji. Odrywa się ludzi, odrywa się młodych matki, ojców. Pani poseł, jeśli kiedykolwiek polska prawica i polscy patrioci, jeśli tak mówimy, w tym kontekście, mieliby zwyciężyć w wyborach ponad podziałami, to pracy jest ogrom. Ja nie wiem, czy uda nam się odbudować to, co te rządy zniszczyły. Przedziwną rolę w tym całym układzie odgrywa PSL, ale to jest temat na inną rozmowę.
Dokładnie.
Pani poseł, tutaj jest bardzo źle. Jeśli mielibyście państwo wygrać wybory, to proszę zrozumieć, ja rozmawiałem krótko z panem posłem Dornem i powiedziałem, panie pośle, panie marszałku, jeśli kiedykolwiek polska prawica chce wygrać, nie odbędzie się w Polsce bez dekomunizacji, lustracji. W małych gminach, pani poseł, siedzą ludzie, którzy za tamtych czasów rządzili. Nie zostali rozliczeni. Pani poseł, proszę zobaczyć, co się dzieje w małych samorządach. Co robią wójtowie, burmistrzowie. Ja nie mówię wszystkich, bo nie chcę posądzać nikogo, ale wiem z innych źródeł, w jaki sposób są wykorzystane pieniądze na tak zwane inwestycje. To powiem pani wprost i wszystkim słuchaczom. To są przekręty. Ogromne przekręty. Ogromne przekręty ludzkim kosztem. Tylko ludzie się boją. Są zastraszani. Wójt na terenie gminy ma przeogromną władzę. Ludzie sobie się boją, żeby z pracy nie wlecieć. Ludzie się boją, żeby niszczono rodzin, dzieci w szkołach. Ustawiane są kierownictwa szkół. Ustawiane są wszystkie stanowiska w gminie, w powiatach. Tylko pod wyłącznie decydujących, rządzących obecnie ludzi. To trzeba w Polsce zmienić. Przypomina się mi film, który telewizja Trump pokazała, Kolumbia nadzieją. dla świata. I cóż jeden z panów ministrów, profesor rolnictwa powiedział? Przywołał starą maksymę grecką. Powiedział, to nie ludzie są zaszczytem dla stanowisk, ale stanowiska są zaszczytem dla ludzi. I jeśli my tą maksymę w Polsce kiedykolwiek uda nam się wprowadzić, wierzę, że Polskę da się zmienić, ale pani poseł, w tej chwili rządzą nami, powiem to otwarcie, ludzie z pogranicza przestępców. Tylko są pięknie ubrani w garnitury, w krawaty. Sędziowie, prokuratorzy bawią się w politykę. Próbują nas tutaj na prowincji uświadamiać. A jeśli ktoś się odważy coś powiedzieć głośniej, no to się zjawiają smutni panowie i robią to, co robią. Jest przeogromny, przeogromna praca czeka już państwa, jeśli wygracie wybory.
No to się to 12
służb, które inwigilują nas, obywateli. Dlaczego? Dlaczego pewne służby się dublują i próbują ludzi zniszczyć? To myśmy po tak zwanym 4 czerwca 1989 roku doczekali się znowu tego, co było najgorsze dla Polski? Najgorsze w wydaniu komunizm. Panuje. Ci panowie dalej rządzą, pani...
O, niestety to nie ja. Tak. Albo coś się przerwało, albo
ale
rzeczywiście...
Ale ja myślę, że ten tok rozumowania jest nam bardzo dobrze znany. Ja też pochodzę z małego miasteczka. Też jest bardzo duży odsetek bezrobocia. Myślę, że tu u ciebie, Jacku, również ten problem jest ogólnie w całym kraju. Pan tutaj powiedział, jeśli wygracie wybory, czy uda wam się zmienić. Jak władza jest zdeterminowana, ma plan, wie po co przyszła, ma strategię, to nie grzęźnie w ministerstwach. To jest to, co nie udało się Tuskowi. To znaczy, nie mieli konkretnego planu, konkretnej strategii, ugrzęźli w ministerstwach. Teraz to jest tylko gorzej. Przede wszystkim dla kraju. Trzeba mieć zawsze nadzieję. Popatrzcie państwo, ja na wszystkich spotkaniach zwracam uwagę na taki przykład nas Polaków podczas zaborów. Przecież to były ponad 123 lata tych zaborów. Gdybyśmy wtedy stracili nadzieję, gdyby wtedy Polacy stracili nadzieję, no to nigdy by nie odzyskalibyśmy niepodległości. Jest ta substancja, która wie, co robi. Chociażby dzisiejszy dzień, ten marsz, ci ludzie, którzy przyszli, no przecież to jest kwintesencja polskości, prawda? Kwintesencja polskości. I dzięki takim ludziom jesteśmy tutaj w stanie wszyscy razem, bo same partie nie dadzą rady i tu pełna zgoda z panem. Tutaj muszą wszyscy świadomi, ci, którzy zdiagnozowali, tak jak pan ma doskonale postawioną diagnozę, co jest źle. Ja powiem o jednej rzeczy, ona jest w środowisku politycznym odbierana bardzo kontrowersyjnie, ale bardzo dobrze przyjmowana przez ludzi. Mianowicie mój koronny pomysł ograniczenia kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do 2 kadencji. Tak jak prezydent kraju, jak rektor wyższej uczelni, tak jak prezes sądu. On jest kontrowersyjny. Politycy na niego się zżymają. Ja napisałam projekt ustawy w tamtej kadencji. W tej kadencji przejął ten projekt ustawy moja poprzednia partia. Ale ja uważam, że dla właśnie oczyszczenia ja nie zakładam i nie mówię, że wszyscy rządzą źle, ale niestety no, czy chcemy, czy nie chcemy, czy ten wójt, burmistrz, prezydent chce, czy nie chce, ta cała władza obrasta, prawda? To się staje pewna skorupa, pewna substancja bezwładna, a potem no to już niestety rosną różnego rodzaju patologie. Jeśli tego nie zmienimy poprzez system, czyli pewną korektę prawną, to te kwestie będą niestety bardzo mocno narastać. Dekomunizacja, lustracja, pełna zgoda. Tego nie było na przykład w polskim sądownictwie. Mamy dzisiaj problem. Mamy dzisiaj naprawdę bardzo duży problem, bo dzisiaj już jest mało takich, pokolenie, które czerpało z takich dobrych wzorców drugiej RP, prawda? To zaczyna już powolutku zanikać a tutaj te nowe, w cudzysłowie, trendy niestety wciąż nas obowiązują. I teraz jeszcze jedna kwestia, to zaproponowała Solidarna Polska, żeby tu odblokować tą kwestię tej demokracji, bo jej nie ma w pełni, prawda? Jeżeli 48% idzie do wyborów, to 52% to jest marazm, tak? To ludzie nie wierzą w to, że cokolwiek może się zmienić. Dlatego my proponujemy tą aktywność poprzez to, żeby na przykład starostę wybierać w drodze referendum. A dlaczego nie? Dlaczego ma to wąskie gremium jakieś rady wybierać takiego starostę? Niech wybiera. Więc to są takie początki odblokowania naszej polskiej demokracji, że jeżeli ponad 2 miliony osób zbierze podpisy pod jakimś aktem do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, to dlaczego Sejm ma powiedzieć nie? 2 miliony to jest około 10% uprawnionych do głosowania. Postawiliśmy taki projekt ustawy, ale uwaga, rozbijamy się o rafy konstytucji. Popatrzcie państwo, jak ważne jest, żeby zmienić tę konstytucję, bo nie przeprowadzimy tej ustawy, bo konstytucja mówi wyraźnie, że Sejm może rozpisać referendum. Nie musi, w żadnym przypadku może, więc jakiekolwiek inne rozwiązanie, jak przedstawimy w ustawie, będzie sprzeczne z konstytucją. Ale ja je postawiłam po to, żeby po prostu o tym mocno dyskutować i pokazać ludziom, że jeśli będziemy, jeżeli dojdziemy do władzy, to jesteśmy w stanie, to jest nasz talent, to będziemy zmieniać. Naprawdę bardzo mocno dyskutujemy o części mieszanej, czyli w mieszanej jednomandatowe okręgi wyborcze plus taki system mieszany. Może system prezydencki. No trzeba o tym dyskutować, bo inaczej wciąż będą wtłaczane nam w głowy ta teoria, że polityka to jest coś niedobrego. A tak jak słusznie ojciec dyrektor tutaj wspomniał w tej pierwszej części, to jest służba ludziom. Jeżeli się komuś ta służba nie podoba, to będą zawsze mówić, że polityka jest passé, że jest nie w porządku, że nie powinniśmy się nią interesować. No przecież nie o to chodzi. Żeby poszło parę procent do wyborów i zawsze będą na swoim.
A wspomniał też pan o rolnictwie, o likwidacji cukrowni. No rzeczywiście są rzeczy, których już się otworzyć nie da. Ja znam dobrze sytuację w moim województwie. Cukrownia Łapy zlikwidowana, nowe maszyny wywożono na złom, niszczono. I do tego w wielu miejscach wrócić się nie da, do tego, co zostało przez te lata zniszczone. Także pracy na pewno nam nie zabraknie, jeśli w końcu uda się prawicy zwyciężyć te wybory, ale jeśli będzie wola, to i znajdzie się sposób na zrealizowanie tych oczekiwań, także tych małych społeczności. Ale to do tego trzeba przede wszystkim wygrać wybory. Bez tego nie ruszymy do przodu nigdy i nie zmienimy niczego.
Patrzę na zegarek, bo już 7 minut po godzinie pierwszej. Słuchają nas nasi rodacy na kontynencie amerykańskim poprzez stacje naziemne. Ale obiecaliśmy, bo musicie wracać do pracy. Jutro dzień pracy, więc dziękujemy za te godziny spędzone w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam. Dziękujemy za zaangażowanie w ogóle w tym procesie walce o wolność, demokrację i media. Aż tak patrzę na te tytuły naszych rozmów, to mi się w głowie nie mieści, że w 2013 roku mówimy, że walczymy o wolność, walczymy o media, walczymy o demokrację, prawda? Tyle lat.
Coś niebywałego, prawda?
Dzisiaj, sprawdza się powiedzenie, że wolności nigdy nie mamy danej na zawsze.
Dzisiaj, kiedy powinniśmy naprawdę przedstawiać konstruktywne propozycje, nie wiem, w tworzeniu miejsc pracy, w likwidacji owego bezrobocia, o którym tutaj pan poprzednio mówił, o tym, w jaki sposób budować siłę polskiej edukacji, prawda, kultury. My walczymy o rzeczy oczywiste i podstawowe i to jesteśmy na początku tej drogi. Dlatego my dziękujemy, ojcze, w ogóle, że jesteście, że trwacie, tak jak powiedziałam, że mimo wielu trudności, mimo wiatrów oczy, że jest wielu przyjaciół Radia Maryja, Telewizji Trwam, wiele ludzi, którzy rozumieją potrzebę istnienia mediów katolickich, wolnych mediów, mediów, gdzie nie można sobie łatwo przekręcić wajchy i kształtować rzeczywistość tak, jak chce władza, czy tak, jak chce i chcą jakieś możni tego świata. My, na ile tylko Pan Bóg da zdrowie i siły, możliwości oczywiście, będziemy tutaj zabiegać, walczyć, przygotowywać strategię pod wygrane wybory. Ja wciąż to wierzę, jestem człowiekiem dużej wiary. Jesteśmy w ogóle, te nasze dyskusje, czasami wielogodzinne w ramach klubu parlamentarnego, ostatnio w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych i opiekunów. O tym mówiliśmy też w pierwszej części w Telewizji Trwam, ale też wiele, wiele innych bardzo ważnych problemów i wskazywanie na wszystkie ułomności tej władzy, bo ona się tej krytyki tak naprawdę boi. I to jest, myślę, podstawowy czynnik, który zaważa na tym, że boją się podjąć tą właściwą decyzję. My bardzo dziękujemy. Wielką radością, też wielkim zaszczytem jest dla nas tutaj rozmowa, ta żywa, interaktywna bardzo rozmowa. Ona też nam bardzo wiele daje i nas uczy, i nas buduje. To jest dla nas wielka siła. Bardzo wam dziękujemy.
Dziękujemy. My nawzajem tak samo dziękujemy. Nasi goście dzisiaj już w nowym dniu. Kończymy nasze rozmowy. Pani poseł Beata Kempa, pan poseł Jacek Bogucki, także był z nami pan poseł Marek Suski.